Raport literacki.
Cześć, Jakub Próżniak, witam Was w raporcie literackim. Takim raporcie trochę nietypowym, innym niż zazwyczaj, a to dlatego, że przygotowaliśmy dla Was relacje z targów książki, które odbyły się niedawno. Oczywiście na targach, jak to na targach, było dużo osób, dużo autorów, na przykład Mariusz Szczygieł, Witold Szabłowski, Marcin Świetlicki czy Cezary Łazarewicz, laureat Nagrody Nike. Nawet byli autorzy, można by powiedzieć, egzotyczni, jak na przykład tłumacz literatury islandzkiej, pan Jacek Godek. No cóż, mnie nie pozostaje chyba nic innego, jak zaprosić Was po prostu do wysłuchania tej cudownej, oczywiście, relacji, chociaż jeszcze musiałbym się chyba z jednej rzeczy wytłumaczyć, mianowicie z muzyki, którą tutaj dodałem, odkryłem muzykę żydowską, a mianowicie pewną płytę Ole Bilińskiej i ta płyta tak mi weszła po prostu do głowy podczas targów, że po prostu musiałem pewne fragmenty tej płyty tutaj wykorzystać. Bo tak mi po prostu pani z pewnego stoiska Żydowskiego Instytutu Historycznego poleciła, więc ja polecam też ją wam. No to jak już wspomniałem o właśnie tymże stoisku, to może od stoiska właśnie Żydowskiego Instytutu Historycznego zaczniemy.
Karolina Krakowska, pracuje w księgarni na Tłomackiem w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Na stoisku mamy książki wydawnictwa Żydowskiego Instytutu Historycznego. Polecam nasze ostatnie publikacje, czyli Kto napisze naszą historię, nowe wydanie książki Samuela Kasowa o grupie Onek Szabat, czyli o grupie, która stworzyła archiwum Ringelbluma, i książkę Księga Znaku Abulafi, to jest książka o kabale. Z takiej nieco lżejszej tematyki, no to mogę polecić książkę Itzhaka Pereca o dusze, czyli pierwsze wydanie w ogóle twórczości tego kiedyś bardzo znanego i modnego pisarza z kręgu kultury jidysz. Pierwsze wydanie od lat 50. Także myślę, że to jest takie książka nieco przystępniejsza o mniej jakiejś takiej rozdzierającej serce i duszę tematyce.
Ale widzę też, że nie tylko książki tutaj są, bo jeszcze jakieś tutaj memory, czy jakieś inne...
Tak,
czy to są płyty?
Nie,
czy dobrze widzę? Czy
tak,
to, co
tak,
to
mamy kolekcję też gadżetów i płyt, memory ze zdjęciami Julii Piro z kolekcji właśnie Żydowskiego Instytutu Historycznego. Mamy dwie płyty, Berioskele i Libelit, to są płyty Oli Bilińskiej z takimi uwspółcześnionymi aranżacjami pieśni jidyszowych.
Dzień dobry, Robert Kubiak, wydawnictwo Literatura. Jesteśmy wydawnictwem dla dzieci i młodzieży, więc nasze książki są z tego zakresu.
A jakaś pana, nie wiem, jakieś, szczególnie pan poleca, jakaś pana ulubiona? Mimo, że nie jest pan dzieckiem, ale jakoś może pan coś lubi.
Szczególnie mam dwie ostatnio ulubione książki. Są to Listy w butelce, opowieści o Irenie Sandlerowej. Nie tylko z uwagi na fakt, że mamy rok Ireny Sandlerowej, ale jest to po prostu fantastyczna książka o fantastycznej kobiecie. I nasza kolejna nowość, Wilczek. Książka opowiadająca o stanie wojennym. Obie książki ukazały się w serii Wojny dorosłych, historie dzieci. Opowiadają o trudnych tematach, ale opowiadają o tych tematach z perspektywy dziecka. Więc książki jak najbardziej nie szokują, natomiast opowiadają w sposób łagodny, w sposób przyswajalny dla dziecka o trudnych tematach.
A jakby dorosły chciał taką książkę przeczytać, to też coś zrozumie, czy tylko dla dzieci to jest?
Oczywiście, że też zrozumie i myślę, że nawet dużo się nauczy wielu, wielu dorosłych.
Dzień dobry, Salcia Hałas.
I jakby pani mogła powiedzieć o swojej książce komuś, kto nie czytał, nie zetknął się z pani pisarstwem, o czym to jest? Jakby pani mogła polecić?
To jest właśnie największy problem, który ja mam, bo nie umiem powiedzieć, o czym jest ta książka, oprócz tego, że siedzą dwie dziewczyny pod falowcem i gadają, bo tam się tak naprawdę zupełnie nic nie dzieje i wszystko, co się dzieje, dzieje się w sferze mikroopowieści języka. Oprócz tego, że jest tam dziewczynka zombie wyobrażona jak łódzka prababka, czerwony kapturek w gothic stylu oraz seks, narkotyki, internet i Matki Boskiej Zaciekowskiej objawienie na ścianie falowcowej, to akcja się nie posuwa w żaden sposób. No i jeszcze jest romans, oczywiście jest miłość, tak, miłość jest ważna, natomiast przez cały czas nie zdarzy się nic aż do końca, cytując klasyka.
Ale jak pani mówi te hasła, no dużo rzeczy się pojawia, no to jednak coś tam się dzieje mimo wszystko jednak.
Dzieje się, ale to tak jak w życiu, są to rzeczy bardzo małe, wielkiej akcji, jeżeli ktoś się spodziewa, to tam nie znajdzie. A następna będzie o tym, będzie o rodzeniu się i umieraniu społeczności i będzie to społeczność, która mieszka w Gdyni na Pekinie, w jednej z biedadzielnic tak zwanych.
Czemu właśnie pani wybiera takie, że z Pekin, Falowiec, czemu akurat takie miejsca?
Bo ja takie zawsze nieoczywiste miejsca wybieram i lubię rzeczy w nieoczywisty sposób piękne albo bardzo brzydkie.
Kuba Jakobson, wydawnictwo Kahneman. To są książki o architekturze i sztuce. Kahneman to jest niemieckie wydawnictwo z Kolonii. W tym roku prezentujemy po raz pierwszy serię monografii artystów i malarzy, które są przygotowane w języku polskim, z czego jesteśmy bardzo dumni. Będziemy ten projekt rozwijali w następnych latach.
A wcześniej nie było w języku polskim?
Nie, wcześniej Kahneman wydawał książki po angielsku, francusku, niemiecku, hiszpańsku i to były albumy sprzedawane na całym świecie. Natomiast teraz we współpracy z nimi też przygotowujemy album po polsku. No i bardzo się z tego cieszymy, bo dzięki tej międzynarodowej współpracy możemy przedstawić polskim czytelnikom albumy, których do tej pory na rynku nie było lub były wydane dawno temu i są już teraz trudno dostępne.
A jaka jest pana ulubiona książka tutaj?
Tutaj, na sąsiednim stoisku. To jest bardzo ciekawa książka o polskiej przyrodzie, nazywa się Znajdź nas, która uczy dzieci po polskich gatunków. Myślę, że to bardzo jest słuszny, interesujący projekt. Moją ulubioną książką z wydawnictwa Kahneman jest album poświęcony sztuce i architekturze w Wiedniu w roku 1900. To był taki niezwykły moment, kiedy w Wiedniu, w stolicy Cesarstwa Austro-Węgierskiego, działo się naprawdę dużo i w tym albumie jest i secesja, i niezwykła architektura tamtych czasów, i meble, rzeczy, które zostały stworzone w warsztatach wiedeńskich, łącznie z pocztówkami. Naprawdę można zobaczyć, jak dużo i jak dużo pięknych rzeczy w tamtym czasie w Wiedniu powstawało.
To już siłą rzeczy muszę przejść do stanowiska obok, skoro już pan polecił. To...
Kasia Jakobson, dzień dobry.
I co tutaj pani ma ciekawego?
A ja mam takie projekty, które są skierowane do dzieci głównie. One są też edukacyjne. Zależy nam na tym, żeby nauczyć dzieciaki rozpoznawać naszą rodzimą przyrodę. I to jest taki projekt, który w tym pomaga. To jest nasz autorski projekt, żadna licencja, wymyśliliśmy to sami. Bazujemy na serii gier Memo, które są poświęcone poszczególnym grupom zwierzaków i roślin, czyli mamy drzewa, mamy ptaki, mamy owady, grzyby, ryby, kwiaty polne i grając w Memo uczymy się rozpoznawać gatunki. Na żetonach mamy zawsze zdjęcia i podpisy. Bardzo prosta mechanika, fajna i przyjemna zabawa, a efekt jest naprawdę zaskakujący, bo jak wychodzimy na spacer, to sami się dziwimy, że to zostało w głowie i wiemy już, jak to nazwać, co spotykamy.
Czyli tutaj widzę, pani ma głównie gry, czy jeszcze jakieś książki
są? Ja mam głównie gry, tak. Ta książka Znajdź nas jest uzupełnieniem serii gier, bo znowu jest to taka książka, w której uczymy też przez zabawę.
Bo opiera no, widać obrazki ładne.
Tak, jej pomysł opiera się na tym, że mamy szereg ilustracji, jest ich 20 dużych, gdzie szukamy ukrytego gatunku jednego pomiędzy dominującym innym gatunkiem. One są zawsze podobne. I od tej zabawy wychodząc dochodzimy do opisu tych gatunków, więc dzieci najpierw się bawią i jest to dla nich ciekawe, bo rzeczywiście szukanie tych gatunków nie jest łatwe, ale zazwyczaj nie potrafią nazwać, co to jest, chociaż wiedzą, że są to rzeczy, które spotykają, gatunki, które spotykają w czasie spaceru. Podpowiedzi na końcu i nazwy gatunków pomagają to poznać i możemy sobie tą książkę obejrzeć jeszcze raz nazywając, możemy próbować policzyć, możemy próbować znajdować takie same sylwetki. No można się bawić naprawdę w różny sposób. I to lubiana przez dzieci książka.
A starsi też się mogą tak bawić?
Mogą. No w zasadzie większość rodziców, która przychodzi, bo to rodzice jednak robią zakupy, mówią, że też się będą uczyć i będą się bawić najpierw sami, a później z dziećmi, żeby już być o krok do przodu. Tak to wygląda.
Szymon Hagno z wydawnictwa SQN. Przyjechaliśmy w sumie z Krakowa. Sprzedajemy sport, fantastykę, powieści, trochę muzyki. Mamy przepiękne okładki i do książek sportowych, i do książek fantastycznych. Na pewno się wyróżniamy na tle innych, także myślę, że to jest rzecz, która przyciąga do naszego stoiska.
Mateusz Bzówka, Centrum Architektury. Na naszym stoisku znajdziecie Państwo przede wszystkim książki o architekturze. Wydajemy autorów nieżyjących. Mamy Le Corbusiera, mamy Jane Jacobs, mamy Ebenezera Howarda. Książki o architekturze i mieście. Jest to literatura dosyć profesjonalna, dosyć specjalistyczna, ale jest napisana takim językiem, że jest on przystępny dla wszystkich. W naszych książkach też zawsze staramy się poprzedzić te teksty teoretyczne wstępem, który w jakiś sposób nakreśla kontekst powstania danej książki, także odbiór jest znacznie łatwiejszy przez to.
Dzień dobry, nazywam się Jacek Godek, jestem tłumaczem z języka islandzkiego. Najfajniejsze w literaturze islandzkiej, choć nie dotykając jakby samej materii literatury, to jest to, że w Islandii wszyscy czytają. A zatem książka jest tam najpopularniejszym prezentem pod choinkę. Wprawdzie ich jedyny literacki noblista zwykł mawiać, że w Islandii wszyscy piszą, tylko nie ma kto czytać. A to nieprawda. Ludzie tam czytają książki, ale też i piszą książki. Tam jest rzeczą dosyć taką modną i nobilitującą wydać tomik poetycki, wydać powieść. No to wszystko jakby podnosi człowieka na inny, taki wyższy poziom. Natomiast jeśli chodzi o literaturę, to ponieważ tam się wydaje wszystko i oni piszą o wszystkim, także ta literatura jest szalenie bogata. Zarówno jeśli chodzi o treści, które sobie niesie, jak i o niekiedy formę. Czego przykładem może być choćby wydana ostatnio nakładem wydawnictwa literackiego Powieść Wyspa. Tak sobie myślę, że gdyby Islandczycy mogli, to każdy by był pisarzem w Islandii. I to jest fajne. Starszej młodzieży, takiej w wieku 30 paru lat pewno, poleciłbym 101 Reykjavik. Znaczy, jeśli chodzi o kryminały, to być może nie każdy by to wytrzymał, ale z tych przełożonych na polski to ja bym najgoręcej chyba polecił Statek Stefana Mauniego. To jest chyba najsmutniejsza powieść, jaką ja w życiu czytałem. Poleciłbym Wyspę Sirir Halin ze względu na jej aktualność. Bardzo się ją, że tak powiem, boleśnie przeżywa w dzisiejszej Polsce. No i poleciłbym, co jeszcze bym polecił? Miasteczko w Islandii bym polecił, bo to taka bardzo optymistyczna powieść, niepowieść, dziejąca się w ciągu 3 minut jednego dnia. Tłumaczę teraz dla wydawnictwa kobiecego taką trylogię kryminalną, która jest niezwykle nieislandzka, co też może być ciekawe. I jeszcze polecam tomik poetycki Wolność Lindy Wilhelmstotter, który w tym roku został nominowany do Europejskiego Poety Wolności.
Dem Rossen gefallen worden, du bist da so schön und fein. Bald wird man dich hochstellen, bald wird dich hoch sein. Euer neue Welt wirst du der sein. Besorgt man sie ist sehr schön, nur ich weiß nicht, sie darfst du sich freien. Kalen wein, je wein, kalen wein, je wein. Du weißt sich doch mit Dämonen, was du hast, Kind weiß gefühlt. Und du bist du gestanden, und du sich gespielt die jungen Jahre verschweben, sie kommen zurück, nicht zu Kindersäu vergeht unser Leben, kahlen Wünsche wein, kahlen Wünsche wein. Als dein Mann wird Tränen vergessen, verbittert wird sein das Herz, sollst du in sein Leben versissen, vergringen sein Schmerz, deine Kinder weg, sollst du geben unter und dich gut zu verstehen, als Weinen heißt bei uns leben. Keine Wünsche wein, keine Wünsche wein, denn kosten viel zu der kahle Baschid in mit Blumen gich und Wellen mit Betten alle, er soll dir sein Matzliach, wo du wirst sich wenden umkehren soll Gott für dir, damit stehen er soll deine Tränen der Herren, keine Wünsche wein, keine Wünsche wein.
Justyna Wiśniewska z kobiecego, z Białegostoku. Mamy super książki dla kobiet. Jesteśmy wydawnictwem kobiecym, więc mamy książki dla kobiet. Mamy książkę Był sobie pies, która była w kinach. Plus mamy super nowość Zapytaj astronautę, bardzo polecam.
A czy ja jako nie kobieta też mogę przeczytać takie książki, czy zabronione to jest w ogóle i nie mogę?
Nie, no jak pan chce, to może, polecam.
A to są na pewno dobre książki?
Tak, wydaje je, więc są dobre, na pewno. Ja sama też czytam i potwierdzam, że są dobre.
Dobrze, a którą pani poleca najbardziej? Jaka się pani najbardziej podoba, jaka jest pani ulubiona?
Zapytaj astronautę. To jest nasza nowość i jest fajnie opowiedziane, jest dużo ciekawostek związanych z kosmosem.
Piotr Sternal, specjalista do spraw z promocji Dom Wydawniczy Rebis. Tak naprawdę mamy doskonałą książkę Atlas lądów niebyłych. Ona miała premierę w zeszłym roku, ale teraz przyszło do nas wznowienie tej książki. Mamy świetną biblię ekologów i ekoentuzjastów, Walden, czyli Życie w lesie. Coś, co myślę zachwyci wszystkich, którzy chcą żyć w trendzie eko i którzy są eko. A mamy klasykę fantastyki, czyli Philipa K. Dicka. To jest najnowsza książka, która jeszcze w Polsce nie była wydawana, Inwazja z Ganymedesa, ale mamy też tą klasykę taką typową, czyli na przykład Blade Runnera. Jest świetna nowa książka Piotra Zychowicza, Skazy na pancerzach. kryminały, czyli na przykład Robin Cook i Szarlatani, to jest coś dla fanów takich thrillerów medycznych. Mamy coś też dla młodzieży, czyli Jaya Ashera i 13 powodów. To jest książka, na podstawie której powstał serial Netflixa. Wkrótce będzie drugi sezon. My mamy książkę, mamy też inne książki tego autora.
Czy ja tam dobrze widzę jeszcze książkę o McDonaldzie? Czy...
Tak, to jest prawdziwa historia McDonalda, czyli do tego, jak twórca McDonalda doszedł tak naprawdę do władzy na tym rynku fast foodów i jak ciężka to była droga.
A teraz jeszcze patrzę, co to jest za duże tomiszcze, biologia Campbella?
Biologia Campbella?
Czemu to jest takie duże?
Bo biologia jest tak obszerna i to jest tak obszerna nauka, że naprawdę z tej książki korzystają też licznie studenci i medycyny i kierunków faktycznie biologicznych. Jest to taka przekrojówka po biologii. Świetna, świetna, doskonała rzecz.
Przekrojówka, czyli to jeszcze jest tylko przekrój, tak?
Ja myślę, że w biologii jest jeszcze tyle rzeczy nieodkrytych, że to jest dopiero początek.
A to wygląda naprawdę jak encyklopedia albo grubszy.
No, wygląda tak i naprawdę jest to takie dzieło, z którego korzystają tłumy. Ja sobie bardzo cenię Salmana Rushdiego i jego zeszłoroczną książkę Złoty Dom Goldenów. To jest autor szatańskich wersetów. Też naprawdę, naprawdę bardzo dobra rzecz. Aczkolwiek, gdybym miał tak już wybierać w 100%, to myślę, że wybrałbym Blade Runnera.
Łukasz Gwizdała, wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
I co Państwo oferują takiego ciekawego, interesującego tutaj dla klientów, czytelników?
Książki z naszego wydawnictwa, takie dwie dość przystępne, w sensie popularno-naukowe. Burzliwe dzieje wielkiej kawalerii, Peter von Danzig, autorstwa Beaty Morzejko oraz Sędziowie i niewolnicy, profesora Jerzego Zajadło.
Ogólnie książki popularno-naukowe, tak? Głównie.
Głównie naukowe. Myślę, że ta książka Burzliwe dzieje wielkiej karaweli jest taka przystępna, dobrze się czyta i o dość ciekawej historii opowiada, bo opowiada historię, jak obraz Sąd Ostateczny Hansa Memlinga trafił do Gdańska. A, no właśnie dzisiaj mam też promocję tego Studium z dziejów wina w Państwie Zakonu Krzyżackiego. No, tam jest też dużo materiałów takich specjalistycznych, ale autor naprawdę do różnych ciekawych informacji dotarł. Na przykład taka rzecz się pojawiła, że Urli von Jungingen jeszcze przed bitwą pod Grunwaldem na świętowanie zwycięstwa zamówił dość dużo wina. Był tak pewny siebie, że już tam planował, jaką imprezę tutaj urządzić z okazji właśnie pobicia Polaków pod Grunwaldem.
Nazywam się Maciej Badowicz, jestem doktorantem z Wydziału Historycznego naszego Uniwersytetu Gdańskiego.
Dlaczego napisał pan książkę o winie?
To wynika z mojej takiej, można powiedzieć, troszeczkę fascynacji, zainteresowania tym tematem już w czasach studenckich, w czasach studiów. Pracę licencjacką pisałem w podobnym zakresie, analizowałem jedno ze źródeł średniowiecznych dotyczące właśnie sposobu uprawy winorośli, opieki nad winoroślą w XIV-XV wieku i można powiedzieć, że troszeczkę poszedłem za ciosem w tym temacie, to znaczy rozwinąłem się, ale w zakresie, można tutaj powiedzieć, Pomorza. Zostałem tutaj ukierunkowany przede wszystkim przez Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza, który specjalizuje się tutaj w studiach bałtyckich, w studiach nad Zakonem Krzyżackim. Można powiedzieć, że w pewnym sensie nadal jest to mój konik, jeżeli chodzi o badania historyczne.
Z czytelniczego punktu widzenia, czy jeżeli ktoś jest amatorem wina, to jest książka dla niego, czy to jest taka książka bardziej dla historyka?
Można powiedzieć, że część rozdziałów jest taka typowo analityczna, to znaczy przedstawiam analizę związaną tutaj z produkcją, związaną także z funkcjonowaniem beczek w piwnicach. Są to oczywiście rozdziały, które w pewnym sensie, można powiedzieć, są nawet troszeczkę takie bardzo, można powiedzieć, statystyczne, matematyczne. Niemniej jednak są treści, które na pewno takiego, można powiedzieć, przeciętnego konsumenta, amatora może nie tyle, że wprawią w jakiś zachwyt, bo nie chciałbym przesadzać tutaj oczywiście, ale na pewno zainteresują pod kątem takim, można powiedzieć, anegdotycznym. To znaczy są anegdoty mówiące o tym, jakie wino konsumowano, jakie wówczas społeczeństwo odbierało w smak, w kolorze, czy ono było rzeczywiście dobre, czy ono było na tyle niedobre, że trzeba było o nim po prostu napisać, żeby przestrzec tego konsumenta przed jego spożyciem. Myślę, że tutaj część z czytelników znajdzie coś dla siebie.
Anna Duns, dyrektor wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dzisiaj na targach prezentujemy tylko niewielką część naszej oferty, którą w całości prezentujemy na naszej stronie internetowej kaszubskaksiążka.pl. W Gdańsku tutaj podczas tych trzech dni targów, jakie nas czekają w Filharmonii na Ołowiance, możecie się Państwo zapoznać z książkami, które wydaliśmy w ostatnim roku. Było ich sporo, bo ponad 20. I książek też związanych zarówno z Kaszubami, jak i z Pomorzem, w zdecydowanej większości w języku polskim.
Ale widzę też na przykład pana Tadeusza po kaszubsku.
Pan Tadeusz, tak, tutaj prezentujemy też, ale prezentujemy również nowość Anię z Zielonego Wzgórza, którą udało nam się w zeszłym roku wydać dzięki naszej tłumaczce, pani Magdalenie Bobkowskiej, Kubusia Puchatka, który po kaszubsku je Miedzwiód Płyfytk, czy pierwszą z takiej serii tłumaczeń, jaką kilka lat temu wydaliśmy, Romeo i Julia.
Czyli Romeo i Julia, tak?
Tak, po polsku Romeo i Julia, tak. To są przykłady tego, że język kaszubski jest językiem i że jest w stanie sobie poradzić z najwybitniejszymi dziełami literatury światowej i polskiej i przełożyć je na język kaszubski, tak żeby czytelnik kaszubski mógł się z nimi zapoznać w rodnej mowie.
A jeżeli na przykład ja, nie znający w ogóle języka kaszubskiego ani tej kultury, chciałbym się z nią zapoznać, to co by mi pani polecała, jaką książkę tak na początek?
Na początek polecałabym panu naszą serię, którą wspólnie z Instytutem Kaszubskim w Gdańsku wydajemy od kilku lat. Jest to seria Wademekum Kaszubskie. Rozpoczęła się taką publikacją pod znamiennym tytułem Historia Kaszubów, napisaną przez profesora Józefa Borzyszkowskiego, gdzie ma pan historię Kaszubów od zarania do czasów współczesnych. Potem był profesor Cezary Obracht-Prądzyński, który pisał o ruchu kaszubsko-pomorskim. W zeszłym roku wydaliśmy kolejny tom, który nazywa się Literatura Kaszubska. Są to kompendia wiedzy. Każda z tych książek liczy około 200 stron. Są bogato ilustrowane, są w dwóch językach, w języku polskim i kaszubskim, więc jeżeli nie zna pan kaszubskiego, to zachęcamy do tej strony polskiej. Jeżeli chciałby pan nauczyć się, dowiedzieć się czegoś w języku kaszubskim, nie ma problemu. Jest to książka symultaniczna, można czytać po kaszubsku.
Anna Wyrzykowska, wydawnictwo Wielka Litera. U nas chyba taką najważniejszą książką targów to jest Miejsce i imię Macieja Siembiedy. Autor mieszka w Trójmieście. No i książka miała premierę w ubiegłą środę, więc taka absolutna nowość. Świetna historia, to jest thriller historyczny. Jakby, to jest druga książka Macieja Siembiedy. Autor, który doskonale miesza fakty historyczne z fikcją, więc bardzo polecam. Oprócz tego bardzo polecamy Margaret Atwood, zarówno opowieść podręcznej, jak i Panią Wyrocznie, to jest nowa tegoroczna rzecz. Elizabeth Strout, piękna proza, mamy już cztery tytuły autorki, planujemy kolejne. 17 opowiadań Toma Hanksa, to jest tytuł z jesieni ubiegłego roku. I polskich autorów, debiut Igi Zakrzewskiej-Morawek, Wstyd, książkę Duchy Jeremiego, Roberta Rienta i Janusz Leon Wiśniewski, który też przeprowadził się do Trójmiasta niedawno. My wznowiliśmy właśnie Samotność sieci, czyli najsłynniejszą książkę autora, bo jesienią po 17 latach wydamy kontynuację tej powieści.
Dorota Filipiak, wydawnictwo Czarne, dział promocji. Przywiozłyśmy nowości, mamy premierę targową, koronkową robotę Cezarego Łazarewicza, to jest książka o sprawie Gorgonowej i tutaj jest po raz pierwszy, jutro autor będzie ją podpisywał, a poza tym właśnie takie najgłośniejsze książki z zeszłego roku i premiery tegoroczne.
Ale same reportaże, tak?
Nie tylko, mamy kilka książek z serii Biografie, to jest nasze oczko w głowie ostatnio. Ostatnia książka z tej serii to jest Sendlerowa Anny Bikont. Mamy również dwie książki z serii Menażeria. Umysł Kruka to jest książka z tego roku, najnowsza w tej serii. Mamy kilka książek z serii Amerykańskiej, także szeroka oferta, nie tylko reportaż.
Cezary Łazarewicz.
Kim w ogóle była Gorgonowa?
Kobietą, konkubiną, emigrantką i nieszczęśliwą kobietą.
A ta historia, którą pan opisuje?
No to największa tragedia. To jest historia zabójstwa Lucy Zarembianki, Elżbiety Zarembianki, o które podejrzana była Rita Gorgon. No w zasadzie to zrobiło ją najsławniejszą zbrodniarką II Rzeczpospolitej. Ten proces był też najgłośniejszym procesem II Rzeczpospolitej i poruszył wszystkich. dziennikarzy, zwykłych ludzi, adwokatów, no to tam wszyscy rozmawiali.
A jakby tak pokrótce mógł pan powiedzieć, czym się różni ta książka, na przykład od Żeby nie było śladów, od Grzegorza Przemyka?
Jeśli chodzi o konstrukcję, to Żeby nie było śladów jest to film Porucznik Colombo, gdzie od razu poznajemy, co się stało, zbrodnie, znamy osoby, które brały w tym udział, kto bił. Później tylko wyjaśniamy, dlaczego nie udało się ich podstawić przed sądem. A jeśli chodzi o Gorgonową, to jest koronkową robotę, to jest to raczej Kodżak, gdzie prowadzimy śledztwo, czyli ja prowadzę śledztwo i próbuję się dowiedzieć, co się tak naprawdę stało. To jest taka podstawowa różnica.
I uważa pan, że dowiedział się pan ostatecznie, co się stało?
Mam takie wrażenie, że wyjaśniłem wszystkie wątpliwości. Ja dowiedziałem się wszystkiego, czego chciałem się dowiedzieć, a nie wiem, czy czytelnicy będą usatysfakcjonowani. To trzeba ich zapytać.
Przełasek. Jestem tutaj z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i kolega z Gdańskiej Galerii Miejskiej. Cóż, głównie sprzedajemy książki, które dotyczą sztuki współczesnej. Mamy też dużo materiałów promocyjnych reklamujących nasze nowe wystawy, na przykład Anię Witkowską, Jutro, We Have One Heart, Na Jagody i jeszcze Kijewski i Kocur.
Ogólnie wszystkie książki, jakie tu panowie mają, to są dotyczące sztuki.
Tak, na przykład cała ta seria kolorowa tutaj to seria wystaw Art and Science Meeting. Te wszystkie książki prezentują jakieś takie spotkania właśnie sztuki i nauki. Zazwyczaj one są wykluczane, te dwa pola, a my staramy się je złączyć, pokazywać ich współpracę, przenikanie się wzajemne, no żeby właśnie jakoś interdyscyplinarnie podchodzić do tych zagadnień, jakie niesie sztuka współczesna ze sobą. No ja bym osobiście polecał tą niebieską, czyli Stelarka. Stelark to jeden z reprezentantów nurtu bioart. No on jest znany głównie z tego, że manipuluje swoim ciałem właśnie. To jest, na tym polega jego sztuka. Na przykład wszczepia sobie przedramię ucho, wyhodowane sztucznie. No jest to bardzo efektowna sztuka po prostu. Bioart jest kontrowersyjny, no bo ciało ma zawsze taki wizerunek pewnie nienaruszalny. No a Steyerk się tym nie przejmuje i właśnie ingeruje w fizyczność człowieka, zmieniając podstawy w ogóle ciała tak naprawdę. No nigdy ucho nie rośnie na przedramieniu, u niego rośnie.
Przemek Dębowski z wydawnictwa Charakter.
No, przyjeżdżamy do Gdańska z przekrojową ofertą naszej całej oferty, a ponieważ Charakter wydaje i literaturę piękną, i eseje, książki, architekturze i designie, przywieźliśmy po trochę tytułów z każdej z tych dziedzin. Jeżeli chodzi o literaturę piękną, powieści, to najlepiej obecnie się sprzedają nasze książki szwedzkiej autorki Agnety Pleijel, Zapach mężczyzny jest jej ostatnim tytułem. Jeżeli chodzi o eseistykę, to równie mocnym, feministycznym tytułem jest książka Rebeki Solnit, Mężczyźni objaśniają mi świat, którą polecam i mężczyznom, i kobietom. Natomiast jeżeli chodzi o architekturę, design, to jedną z ostatnich naszych książek jest książka polskiego autora Podaj Dalej, zbiór, właściwie rozmowa na temat 50 lat projektowania graficznego, tego jak to działa, jakie zaszły zmiany i dlaczego to wszystkich powinno interesować.
To jest, nawet widzę, jak przestałem kochać design, to jest też taka książka o designie, czy niekoniecznie?
O designie i niekoniecznie.
Aha, dobra. Ale też widzę klasyki eseju, jak Susan Sontag, tak?
Tak, Susan Sontag to jest nasza, jedna z naszych najpoczytniejszych autorek. Mamy wszystkie jej wydane w Polsce eseje.
Wszystkie?
Tak, no jesteśmy jedynym wydawcą, także jest już tego chyba 8 czy 9 tytułów. Jeżeli ktoś jest fanem Susan Sontag, zapraszam.
Dominik Szymiński, krytyka polityczna.
I jakie książki pan tutaj ma?
Znaczy, my mamy książki, jesteśmy stoiskiem wydawnictwa krytyki politycznej, więc to wszystkie książki są wydane przez to wydawnictwo. Zarówno mamy książki o charakterze stricte politycznym, ideowym, analizujące bieżące kwestie, tak jak na przykład książka Nowy autorytaryzm, poświęcona aktualnej sytuacji w Polsce. Książki historyczne, również książki dla dzieci. Jest to cały przekrój tak naprawdę spraw, ale one oczywiście gdzieś oscylują wokół spraw publicznych i kwestii politycznych.
Książki dla dzieci też są polityczne?
Nie, ale książki dla dzieci uwrażliwiają jakby z innej perspektywy, tak, na problemy świata. Na przykład książki Wojna, która zmieniła Rondo. Tak? Jest to książka, która próbuje pokazać wojnę trochę z innej strony niż na przykład dominujący dyskurs patriotyczno-narodowy jako coś, gdzie się warto poświęcać, może warto unikać wojen raczej i tak wychowywać dzieci do pokoju, a nie do wojny. Tak?
A jaka jest pana ulubiona książka z tych, które tutaj pan prezentuje?
Powiem tak, najczęściej ma się w głowie ostatnią przeczytaną książkę, więc to jest książka amerykańskiej socjolożki Erli Hochschild, Obcy we własnym kraju. Jest to książka poświęcona społeczności, właściwie można powiedzieć, że biednych mieszkańców Luizjany, którzy głosowali na Donalda Trumpa, wbrew swoim interesom tak naprawdę. Oni żyją w środowisku, które jest zanieczyszczone przez wielkie korporacje, ale uważają, że nie należy wprowadzać na przykład regulacji narzucających jakieś standardy ochrony środowiska. Ona po prostu zrobiła badania, które ukazują prawdę o Ameryce, o której jakby nie da się tak dowiedzieć z mediów, prawda? Więc jest to świetna, jest to report, znaczy to są badania socjologiczne, ale ona jest napisana w formie takiego reportażu bardziej, więc polecam nawet osobom, które nie interesują się socjologią bądź badaniami społecznymi, jako po prostu książka, która ukazuje coś o współczesnej Ameryce.
Marta Abramowicz, jestem autorką książki Zakonnice odchodzą po cichu.
Skąd w ogóle pomysł, żeby pisać o byłych zakonnicach?
Prawdę mówiąc, z przypadku. Nie miałam żadnej tezy, wszyscy mnie o to pytają, ale nie. Ja nic nie wiedziałam po prostu o zakonnicach i poznałam dwie bohaterki mojej książki, Jannę i Magdalenę, które przed 17 laty uciekły z zakonu, uciekły razem, bo się w sobie zakochały. No i historia mnie po prostu zafascynowała, bo poznałam je już po tych 17 latach, kiedy razem miały 10 bezdomnych kotów, 3 stare chore psy adoptowane ze schroniska, zbierały śmieci z plaży, działały w Amnesty International i zaciekawiło mnie życie byłych zakonnic. Ale potem zaczęłam szukać innych i okazało się, innych byłych zakonnic w ciągu pół roku dotarłam do 20. No i to, co opowiedział mi o swoim życiu zakonnym, było na tyle poruszające, że zdecydowałam się napisać książkę.
Teraz jest to wydanie specjalne, rozszerzone, jak mniemam.
Tak.
Przyznam się, czytam akurat to wydanie nierozszerzone. Co terace wobec tego wydania rozszerzonego?
Obawiam się, że dużo, dlatego że nie przypuszczałam, że nastąpi taka zmiana i nie przypuszczałam, że będę musiała napisać nową część. I w grudniu wyszło to wydanie specjalne, poszerzone o nową część Echa, gdzie piszę o reakcjach na książkę. I o ile tam reakcje mediów może nie są aż tak ważne, ale ważne jest to, że napisało do mnie 200 byłych zakonnic, które no jakby wszystkie dzielą się podobnymi doświadczeniami i odnajdują się w tym, co było w książce, ale chyba najważniejsze jest to, co mówią obecne przełożone zakonne, bo udało mi się też z nimi porozmawiać, a to wymagało roku czasu nawiązywania kontaktów. I no, uważam, że to jest rewolucyjne i przełomowe to, co mówią, szczególnie dla osób znających Kościół, bo po prostu uznają świadectwa byłych zakonnic i przepraszają za to, co je spotkało.
A uważa Pani, że jakby te historie, które Pani przedstawia w tym reportażu, tak, że to jest się działo w każdym klasztorze, w każdym zakonie żeńskim, także w każdym zakonie była taka historia, czy to w ogóle był jakiś margines, który gdzieś się zdarzył, ale ogólnie było dobrze?
No właśnie, to pytanie zadawałam każdej byłej zakonnicy, która do mnie napisała i jedna z nich odpisała, że marginalne to jest dobro, a powszechne to jest właśnie to, co opisałam w książce. Ja oczywiście nie wiem tego, natomiast to, co mogłam zrobić, to policzyć, z ilu zgromadzeń napisały do mnie byłe siostry i doliczyłam się ich 50. To jest połowa zgromadzeń czynnych, o których piszę, które mamy w Polsce. Więc jest to duża liczba, na tyle duża, że można myśleć, że jednak potrzebna jest powszechna zmiana.
Najbliższa książka, o czym może być?
Teraz szukam dzieci księży, rodzin księży, najlepiej obecnych księży i muszę powiedzieć, że bez pomocy trudno mi będzie sobie z tym tematem poradzić, więc liczę na to, że Państwo, którzy tego słuchają i mogą mi pomóc, napiszą do mnie, łatwo mnie znaleźć w internecie. Mam już kilka historii i wygląda na to, że to również będzie bardzo ważna książka.
Oczywiście to nie wszystko, co działo się na targach książki, ponieważ działo się o wiele więcej. Więc kolejna część tej relacji z targów będzie za tydzień i tam będziecie mogli usłyszeć między innymi, jaką to datę śmierci sobie przewidział Mariusz Szczygieł, więc myślę, że to was jakoś zachęci. Będzie też Marcin Świetlicki, Anna Cieplak, Witold Szabowski, Michał Zawadka, no i jeszcze wiele, wiele innych osób będzie się wypowiadać. Ja tymczasem wam bardzo dziękuję, a nie, jeszcze nie dziękuję, ponieważ pewna miła pani z takiego wydawnictwa Jakobsony.
Kasia Jakobson.
Właśnie ta pani dała nam gry takie no edukacyjne, można by powiedzieć. I jeżeli byście chcieli wygrać takąż grę, to musicie po prostu wysłać mail na adres morse@ug.edu.pl z tytułem maila konkurs raportu literackiego, a w treści napisać chcę grę albo cokolwiek innego o tej samej treści. I po prostu dwie osoby, które pierwsze napiszą, że chcą tę grę, otrzymają grę. I to na dzisiaj tyle. Jak już mówiłem, druga część będzie za tydzień, więc do usłyszenia za tydzień. Jakub Ruźniak, dziękuję bardzo.
Raport literacki.